Rozdział drugi. Trwanie wydarzenia w historii. Świątynia w czasie. Punkt pierwszy. Wydarzenie trwa w historii poprzez towarzystwo wierzących. Wydarzenie Chrystusa trwa w historii poprzez towarzystwo wierzących, które jest znakiem. Jest jak namiot, w którym znajduje się Sancta Sanctorum, czyli świętość świętości. Tajemnica, która stała się człowiekiem. Ta tajemnica trwa w życiu każdego człowieka i świata. Osobiście, realnie, poprzez odczuwalną jedność chrześcijan. Towarzystwo wierzących jest dla ludzi skutecznym znakiem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, jest sakramentem zbawienia świata. W ten sposób zmartwychwstały Chrystus nas przygarnia. To towarzystwo właśnie jest obecnym Chrystusem. Jest ono Chrystusem w Jego ludzkiej rzeczywistości. To ciało Chrystusa uobecnia się tak, że jest dotykalne, widoczne, odczuwalne. Wartość tego towarzystwa sięga głębiej niż to, co widać, ponieważ to, co widać, jest wyłonieniem się tajemnicy Chrystusa, który się objawia. Ciało nie mówi wszystkiego, nie mówi tego, kim ktoś jest. Mówi to, co widać i co pozwala się zobaczyć z tego, kim ktoś jest. Jednak ta powierzchowność, to, co daje się zobaczyć, jest rzeczywista. Ciało jest czymś rzeczywistym, widzialnym, dającym się doświadczyć. Wierzący są częścią jego widzialnego ciała, którego niewidoczna część posiada o wiele większą głębię od tego, co widać. Ma wartość, która przekracza ludzką rzeczywistość jego części składowych. Posiada korzenie, które zapuszcza w ziemi nam nieznanej, ziemi bytu, w tajemnicy. Chcąc zbliżyć się do zrozumienia tajemnicy ciała Chrystusa, możemy przez analogię pomyśleć o tajemnicy ludzkiej osobowości, która przejawia się poprzez ciało. Ciało nie pozwala zobaczyć całej osobowości, ale jest ciągłym rozpoczynaniem niekończącej się i tajemniczej wędrówki po tej osobowości. Ta część drugiego, którą można zobaczyć, poczuć, dotknąć, doświadczyć, jego zachowanie, odkrywa nieustannie coś z tego, kim on jest, coś z tajemnicy jego ja. Analogicznie, to towarzystwo, poprzez które Chrystus przybliża się do nas, pozwala nam lepiej poznać, kim on jest. Objawia, kim On jest dla nas. Jezus Chrystus jest obecny tu i teraz. Pozostaje w historii poprzez nieprzerwane następstwo ludzi, którzy za sprawą działania Jego Ducha przynależą do Niego jako członki Jego ciała i stanowią przedłużenie w czasie i w przestrzeni Jego obecności. Chrzest jest gestem, przy pomocy którego umarły i zmartwychwstały Chrystus bierze ludzi, których w Jego ręce oddał Mu Ojciec i prowadzi ich w swoim wnętrzu. W ten sposób stają się częścią Jego postaci, Jego osobowości, stają się członkami Jego ciała. Dlatego Chrystus jest jak ciało, które z czasem się rozrasta. Jest jak osobowość, która coraz bardziej dokumentuje swoje istnienie w historii. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa, jak mówi święty Paweł. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Sięgnijmy do tekstu Nowego Testamentu, w którym ten czynnik, wspólnota wierzących, pojawia się w historii. Widzimy tu wyraźnie narodziny nowego i fascynującego protagonisty. Szaweł zmierzał do Damaszku na czele oddziału żołnierzy, aby uwięzić mieszkających tam chrześcijan. W pewnym momencie, w czasie wędrówki, otoczyła go jasność i powaliła na ziemię. Upadając, usłyszał donośny głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? W pytaniu skierowanym do Szawła nagle pojawia się towarzystwo ludzi jako nowy czynnik w historii. Szaweł prześladował ludzi, których w większości nigdy wcześniej nie spotkał. Być może ktoś z nich kiedyś go widział. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To mnie ustala tożsamość między obcymi mu ludźmi a tym bytem, którego głos wypełnił w tamtej chwili niebo i ziemię, czyli całe jego życie. Zawładnął nim na zawsze i uczynił z niego początek triumfalnej bitwy, która miała trwać poprzez historyczny czas. Spróbujmy teraz utożsamić się z myślami i uczuciami członka pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty z Damaszku. Pytanie skierowane do Szawła utożsamia mnie, który mieszkam w Damaszku, zarabiając na życie wyplataniem dywanów, z tym człowiekiem, o którym słyszałem od starego Ananiasza. Z człowiekiem o imieniu Jezus, pochodzącym z Nazaretu, synem Maryi, którego pewnego razu w Naim Ujrzawszy wdowę odprowadzającą do grobu trumnę z ciałem swojego zmarłego syna, dał ponieść się emocjom i, przedostawszy się do przodu, położył rękę na jej ramieniu, wypowiadając dziwnie niedorzeczne słowa: „Kobieto, nie płacz”. A potem wskrzesił z martwych jej syna. Jak do wdowy, której syn umarł, można zwrócić się ze słowami „nie płacz”? To absurdalne. A jednak był to absurd, którego ludzie słuchali z rozdziawionymi ze zdumienia ustami. Ja również otwarłem ze zdumienia usta i powiedziałem: „Tak, tam znajduje się źródło życia. Ten człowiek jest źródłem życia”. To on powiedział: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Tak, ten człowiek jest drogą, zmartwychwstaniem i życiem. Dlatego dołączyłem do grupy ludzi z Damaszku, a teraz wkrótce będę prześladowany, uwięziony, a może nawet zamordowany przez Szawła. Pomimo tego, że mnie nie zna, przybywa, by mnie prześladować, ponieważ jestem jednym z tamtym człowiekiem, który spotkał Jana i Andrzeja, który wskrzesił syna owdowiałej matki, który powiedział do Zacheusza: „Zejdź z drzewa, przyjdę do ciebie do domu, by zjeść z tobą posiłek”, który wziął w ramiona dziecko, przycisnął je do piersi i rzekł: „Biada temu, kto jest zgorszeniem dla choćby jednego z tych dzieci”. Jestem jednym z człowiekiem, który pewnego dnia wszedł na wzniesienie, obrócił się i ujrzał wszystkich, którzy za nim szli. A wtedy ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce bez pasterza, byli jakby znakiem całej ludzkości. Jestem z nimi jednym, a ten, który prześladuje mnie, prześladuje jego. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To stwierdzenie „mnie prześladujesz” pokazuje, że on i ja jesteśmy jednym, utożsamieni, staliśmy się jednym. W tym zaimku „mnie” objawia się zbieżność między chrześcijanami a Chrystusem. Kilka lat później święty Paweł napisał o tym, co od tamtej chwili stało się dla niego zrozumiałe. Chrześcijanie i Chrystus są jednym. Ci, którzy zostali pochwyceni w geście chrztu świętego, zostali włączeni w Chrystusa i są w nim utożsamiani. Kiedy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, staliście się jednym z Chrystusem. Dlatego nie ma różnicy, nie ma już ani Żyda, ani poganina. Nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Wszyscy jedno jesteście, jedno istnienie, jedno w Jezusie Chrystusie. Jest to jedność, którą sobie niewyraźnie uświadamia w drodze do Damaszku człowiek powalony na ziemię i słyszący słowa: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. Jedność z Chrystusem odpowiada dokładnie jedności między chrześcijanami. W ten sposób święty Paweł niedługo potem mógł zauważyć: jesteśmy jedno, my, którzy bierzemy się z tego samego chleba. Jesteśmy jednym z ontologicznego punktu widzenia, ponieważ każdy z nas jest członkiem tego samego ciała. I rzeczywiście, by skarcić błędny sposób, w jaki traktowali się członkowie efeskiej wspólnoty, święty Paweł pisze: „Nie wiecie, że jesteście członkami jeden drugiego”. A więc nie tylko członkami Chrystusa, ale członkami jeden drugiego. Relacja jedności między mną a Chrystusem, między tobą a Chrystusem, jest relacją jedności między mną a tobą. Nie ma takiej niegodziwości, która mogłaby zakwestionować i zmusić do oparcia się tej jedności. Największą rewolucją jest jedność dająca się po ludzku doświadczyć. Ten, kto wierzy w Chrystusa i stara się za nim podążać, choć pozostaje biednym człowiekiem, uczestniczy w rzeczywistości, która jako jedyna może zmienić świat. W rzeczywistości najbardziej upragnionej i nieosiągalnej dla człowieka – jedności między ludźmi. Potrzeba jedności leży u podstaw całego wyrażenia się życia „ja”. Przynależy do definicji „ja”. Wszystkie wielkie rewolucje w historii ludzkości za najwyższy ideał obierały sobie uniwersalność. Chciały uczynić z całej ludzkości jedno. Jedność ludzkości była również ideałem wszystkich wielkich filozofii. Jedność, w której każdy byłby sobą, a zarazem jednym z innych. Żadna filozofia nie potrafiła sobie jednak dokładnie wyobrazić tej jedności, a żadna rewolucja nie mogła jej nigdy urzeczywistnić. Ostatecznie więc rewolucyjny ideał zostaje zniszczony przez rozpacz, ponieważ okazuje się niemożliwy do osiągnięcia. Im bardziej człowiek usiłuje urzeczywistnić swoje pierwotne pragnienie jedności, tym bardziej okazuje się ona dla niego czymś niemożliwym, nieosiągalnym o własnych siłach. Nawet jedność między mężczyzną i kobietą, między rodzicami i dziećmi, jest dla niego czymś niemożliwym. Co więcej, chciałby powiedzieć, że zwłaszcza ta jedność. W jaki sposób można kochać drugich? W jaki sposób można drugim współczuć? W jaki sposób można doświadczyć jedności, w której zostałaby zaspokojona potrzeba towarzystwa? Nie sposób uniknąć potrzeby towarzystwa, ponieważ przynależy ona do samej egzystencji ja. Dlatego nie ma nic bardziej zwodniczego niż chęć pozostania samemu lub bycia samemu. W samotności człowiek czuje się źle, odrzuca samego siebie. Tylko wtedy, gdy jest obecny ktoś drugi, właśnie jako wymiar życia, choć życie nie stanie się przez to bardziej spełnione, człowiek jest w stanie przynajmniej je przeżywać, akceptować. Towarzystwo przynależy do istoty tego, co jest, do tajemnicy, z której wszystko jest uczynione. Tajemnica bytu jest Trójcą Świętą, jest całkowitą jednością, a zarazem komunią. Odczuwaną przez człowieka pierwotną potrzebę jedności można zrozumieć tylko w świetle Boga jedynego, a zarazem w trzech osobach. Ostateczny byt jest wspólnotowy w samej swojej tajemniczej substancji. Oczywiście, że tajemniczej. My nie moglibyśmy jej pojąć. Została nam ona objawiona, kiedy tajemnica sama dała się poznać. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie tylko została nam objawiona, mamy w niej udział. W jaki bowiem sposób można powiedzieć ty, a przez to powiedzieć ja? W jaki sposób można stać się jednym z innymi? Za sprawą łaski wydarzenia. Człowiek może powiedzieć ty, może być jednym z drugim człowiekiem, ponieważ na świat przyszedł ktoś, kto powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Przejaw łaskawości tajemnicy, która wszystko czyni i która uczyniła się towarzyszem człowieka w jego wędrówce pełnej prób. Ten człowiek uzdalnia moje życie do bycia w towarzystwie i w nim urzeczywistnia jego zdolność przynoszenia owoców, jego kreatywność. W jaki sposób? Biorąc mnie i umieszczając w swoim wnętrzu, asymilując mnie do swojej osobowości i czyniąc mnie członkiem swojego ciała, za sprawą działania swojego ducha, mocy, poprzez którą przenika on nas i przestrzeń, biorąc człowieka z rąk Boga Ojca. Duch Chrystusa, który dociera do mnie poprzez konkretne okoliczności czasu i przestrzeni, pozwala mi odkryć, czym jest moje ja i kim są inni. Każdy stworzony został dla kogoś innego, ponieważ każdy człowiek przynależy do niego. Dlatego ja i inni jesteśmy jedno. Jesteśmy członkami jeden drugiego. Przeżywanie tajemnicy Kościoła, czyli jedności między ludźmi wybranymi przez Chrystusa, stanowi największy cud, odsłaniający zagubionym ludzkim duszom obecność tajemnicy, która wszystko czyni. Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Jedność jest najwyższą kategorią bytu i prawdy, równie upragnioną, co niepojętą. Święty Grzegorz z Nyssy pisze: gdy Chrystus przez błogosławieństwo złożył w swoich uczniach całą swoją moc, poprzez słowa, które wypowiada do Ojca, daje świętym także inne dobra, przede wszystkim dobro najważniejsze, mianowicie, by nie byli podzieleni w ocenie dobra mnogością wolnych wyborów, ale by wszyscy stanowili jedno, dzięki jedności z jedynym dobrem. Zjawiskiem najlepiej ukazującym boską potęgę jest właśnie jedność tych, którzy go uznają. W nowym sposobie patrzenia na drugiego, postępowania jednych wobec drugich, ukazuje się w sposób przekonywujący dla rozumu jego obecność. W zmianie sposobu, w jaki patrzę na drugiego, w jaki mówię do niego ty, usunięte zostaje wyobcowanie. Wszystko wibruje ku jedności. Chrystus obecny jest dla nas tu i teraz w jedności, która wzywa nas do tego, by żyć w Kościele. Największą rzeczą, jaką można zobaczyć w świecie, jest to, że ludzie zjednoczeni są ze sobą jako członki jednego ciała. Nie dlatego, że są zaangażowani w jakieś jedno dzieło, ale ponieważ są wezwani przez ten sam gest Chrystusa, przez identyczne wydarzenie, tak, że pomimo tego, iż nie znali się w ogóle, pozostawali sobie zupełnie obcy aż do tego momentu, uznają, że są związani jedni z drugimi w sposób nie dający się porównać z niczym innym. Święty Paweł przyłączył się do tych, których wcześniej prześladował. Chodził z nimi po Jerozolimie, przemawiając otwarcie w imię Pana, wywołując zdziwienie, a nawet złość tego, kto widział razem prześladowanych i prześladowcę. Rewolucyjny ideał jedności urzeczywistnił się naprawdę wraz z Chrystusem. Zaczęło się od tych, którzy nazwali się Andrzej i Jan. W przeciągu kilku dni było ich 5 lub 6. Potem zebrało się 12. Następnie przyszli inni i stworzyli grupę, która zbierała się w Jerozolimie w portyku Salomona. Z czasem było ich coraz więcej, natarli na Europę, zmienili ludzką fizjonomię Europy. Od tego człowieka, za sprawą ducha tego umarłego i zmartwychwstałego człowieka, który panuje nad czasem i przestrzenią, tak potężny, że ma władzę nad śmiercią, ta jedność dotarła aż do nas. A żeby przez naszą jedność stał się on teraz zbawieniem dla świata. Towarzystwo, o którym mówimy, nie jest więc rzeczywistością stworzoną lub odnalezioną przez nas. Chciał go, uczynił mocnym i trwałym ktoś inny. Duch Boży unosił się nad wodami, z chaosu uczynił kosmos, uporządkowany świat. W ten sposób ten sam duch z chaosu obcych, dalekich, podzielonych ludzi stwarza kosmos, porządek. Słowem, które dokładnie ukazuje ontologię, ostateczną naturę tego ludzkiego kosmosu, jest komunia, dzięki której jesteśmy członkami Chrystusa oraz członkami jedni drugich. Przynależymy do jednego ciała, ciała Chrystusa. Bez nas Chrystus nie istnieje w historii. Bez Chrystusa jednak nie istnieje też my, komunia między nami. Pochwycone w momencie pojawienia się, podczas wdzierania się w tajemniczy i fascynujący sposób, słowo towarzystwo, jako warunek bycia człowieka w rzeczywistości i w historii, wyłania się tam, gdzie człowiek zostaje wybrany, gdzie w historii zaczyna liczyć się fakt lub wydarzenie powołania.